Przy telefonie Radia Lublin pan redaktor Maciej Samcik, bardzo znany publicysta zajmujący się finansami. Obecnie prowadzi serwis Subiektywnie o finansach. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dobry, dzień dobry.
Najpierw trzy fakty. Taki komunikat z grudnia 2017 roku. Analitycy domu maklerskiego mBanku w raporcie z 30 listopada rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla GetBack od zalecenia kupuj, wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 33 zł, 38 groszy. Wtedy kurs akcji to było 22 zł, 13 groszy. W tym samym listopadzie 2017 roku GetBack otrzymał nagrodę inwestorów w ramach inicjatywy konferencji przedsiębiorstw finansowych. 28 lutego tego roku giełda papierów wartościowych przyznała GetBackowi nagrodę za dokonania na parkiecie. I teraz pytanie, czy świat finansowy w Polsce oszukiwał, czy dał się oszukać?
No, na tak postawione pytanie trzeba by odpowiedzieć, że jego większość dała się oszukać. Nie bardzo chce mi się wierzyć, żeby analitycy biura maklerskiego, które przecież ma swoich klientów, obsługuje ich, nie chce ich stracić, zarabia na nich, na ich obsłudze prowizję, że ci analitycy chcieliby celowo tych klientów wprowadzać w błąd. Raczej można powiedzieć, że niewystarczająco dokładnie prześledzili to, co było widać w sprawozdaniach finansowych spółki, w tym sensie zawalili, ale też w pewnej części już dzisiaj wiemy, że ta spółka nie podawała całej prawdy w swoich sprawozdaniach finansowych, więc można powiedzieć, że też w jakimś stopniu padli ofiarą niezgodnych z prawem praktyk. Ale oczywiście to ich nie zwalnia z odpowiedzialności.
No właśnie, bo tak naprawdę to jest pytanie o to, na ile doradcy finansowi to są ludzie, do których mamy przychodzić jak do lekarza albo do prawnika, czyli ludzie, którzy znają się na swojej robocie i mają nam pomóc, a na ile mamy do nich podchodzić jak do potencjalnych złodziei, no bo chyba, że jest tutaj jakaś trzecia droga. Bo kiedy idę do lekarza, no to zakładam, że zna się na swojej robocie, mogę troszeczkę podczytać w internecie, jak inni leczą tę chorobę, ale kiedy wszyscy leczą w ten sam sposób, a z pewnymi wyjątkami, pan był jednym z tych wyjątków, bo czytałem pański artykuł z połowy 2017 roku, kiedy pan dostrzegał problemy związane z GetBackiem, ale no, generalnie chór był entuzjastów.
Cóż, zarządzanie pieniędzmi, zwłaszcza własnymi, jest trudniejszym zajęciem niż na pierwszy rzut oka to wygląda, bo ja sobie przypominam instytucje finansowe, które na własny rachunek ani akcji, ani obligacji GetBacku nie kupowały. Z drugiej strony też nie ostrzegała jakoś wybitnie zewnętrznych inwestorów. To jest trochę tak, że jeśli ktoś doradza innym swoim klientom, to wydaje mi się, że stosuje troszeczkę bardziej luźne, no nie chcę powiedzieć standardy, ale nieco mniej uwagi do tego przykłada, niż gdyby zarządzał własnymi pieniędzmi. Zwykle jest tak, że jak instytucja finansowa zarządza swoimi pieniędzmi i może stracić pieniądze, może ponieść straty na własny rachunek, to zachowuje się bardziej ostrożnie niż wtedy, kiedy doradza swoim klientom. To oczywiście porównanie z lekarzem w jakimś sensie ma sens. I tu mamy porady, które mają istotne znaczenie dla naszego życia, ale z drugiej strony w przypadku pieniędzy, o ile w przypadku, no tak jak pan wspomniał, o ile w przypadku lekarza w większości przypadków, czy w dużej liczbie przypadków, w dużym odsetku przypadków właściwie nauka dość jasno wypowiada się na temat, jak należy leczyć daną chorobę, to w świecie finansów to jest dużo bardziej skomplikowane. To znaczy to, że jakiś jeden analityk, drugi, trzeci powiedzą, że zdaniem dana inwestycja jest korzystna, nie wyklucza sytuacji, w której czwarty, piąty, szósty powiedzą, że jest niekorzystna. Czyli jakby o tyle bym rozróżnił te dwa przypadki, że jeśli jestem chory i idę do lekarza, to potem to zakładam, że ten lekarz skorzystał z jakiejś pewnej, obiektywnie sprawdzonej naukowo wiedzy. Natomiast jeśli idę do doradcy finansowego, analityka, do biura maklerskiego, to w zasadzie nie powinienem poprzestać na tej jednej opinii, tylko się przejść po trzech, czterech i jeszcze coś tam pogooglać w internecie i dopiero wtedy podjąć decyzję. Krótko mówiąc, nauka dużo mniej jednoznacznie wypowiada się o inwestowaniu pieniędzy niż o leczeniu.
To na pewno, tylko że problem w przypadku GetBacku polegał na tym, że większość analityków sugerowała, żeby w GetBack inwestować. I ten klient, który no, nawet dochował pewnej staranności i sprawdzał, w większości spotykał się z opiniami, że tak, że warto. I pytanie następujące, czy pan widzi w instytucjach finansowych jakąś refleksję po tym, co się stało? Oni pochowali głowę w piasek, czy oni próbują coś z tym zrobić, jakoś wyjść do swoich klientów? Bo to jest problem dla całego sektora, bo on traci wiarygodność.
Tak, to prawda. Po tego rodzaju przypadku instytucje finansowe, które doradzały kupowanie akcji, obligacji i robiły to w sposób nieetyczny, powinny się z klientami rozliczyć, bo w przeciwnym razie rzeczywiście będzie tak, jak pan mówi, rynek finansowy, rynek kapitałowy będzie tracił wiarygodność. Ja jeszcze myślę za wcześnie, żeby powiedzieć, czy widać refleksję, czy nie widać refleksji, bo nawet jeśli ona jest, to ona jest za ścianą, to znaczy ona jest chowana w środku instytucji finansowych. Ja nie znam przypadku, w którym ktoś odzyskałby pieniądze ulokowanych w obligacjach GPK po tym, jak instytucja finansowa przyznała, okej, pomyliliśmy się, sprzedaliśmy ci, czy pomogliśmy ci sprzedać produkt, który jest dla ciebie nieodpowiedni, drogi kliencie, wprowadziliśmy cię w błąd, powiedzieliśmy, że inwestujesz w coś bardzo bezpiecznego, a to bezpieczne nie było, oddajemy ci pieniądze. Nie znam takiego przypadku. Aczkolwiek nie oznacza to, że takich przypadków nie ma. W przypadku polis inwestycyjnych, czyli tego słynnego case'u, kiedy no, kilkanaście miliardów złotych, ludzie powierzyli kilkanaście miliardów złotych, myśląc, że inwestują w lokatę, a to się okazało, że to są jakieś długoterminowe polisy właśnie inwestycyjne, plany długoterminowego oszczędzania, z których się nie można wycofać. Dzisiaj jest sytuacja, w której firmy ubezpieczeniowe często dogadują się z klientami i oddają im pieniądze, jeśli widzą, że rzeczywiście sytuacja, no, tu była to nieetyczna sprzedaż. Czy tak samo będzie w przypadku GetBacku? Mam nadzieję, że tak, aczkolwiek chyba jeszcze za wcześnie, żeby to powiedzieć. Nawet jeśli takie rzeczy się dzieją, mam nadzieję, że się dzieją, to dzieją się w zaciszu gabinetów i pewnie dowiemy się o tym za kilka miesięcy.
No i prawdopodobnie dzieją się względem takich bardzo poważnych inwestorów, na których utracie zaufania można sporo stracić.
To na pewno. No, natomiast może się też dziać w przypadku tych mniejszych, o ile przykłady nieetycznej sprzedaży są tak radykalne i tak udokumentowane, że istnieje realne zagrożenie, że będzie z tego proces sądowy, że ten proces będzie aktywnie relacjonowany przez wszystkie media i że będzie z tego gigantyczny kryzys wizerunkowy dla firmy.
Ja dzisiaj rozmawiałem z panami ze Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy i oni twierdzą, że są tacy obligatariusze, którzy nawet nie wiedzą, że nimi są, dlatego że obligacje były im sprzedawane jako lokaty i oni, niektórzy z nich do dzisiaj myślą, że mają lokaty, a nie obligacje.
Tak, jakby nie dostaną odsetek, to się zorientują, że coś jest nie tak.
Proszę powiedzieć, czy widzi pan poza tym rozwiązaniem, że pośrednicy, którzy sprzedawali te obligacje, wezmą na siebie odpowiedzialność, widzi pan jakąś realną drogę odzyskania tych pieniędzy przez obligatariuszy? Czy GetBack jest w stanie jeszcze odmrozić pieniądze, które ma w portfelu wierzytelności? Czy jest w stanie podnieść się z kolan?
Wydaje mi się, że w całości te pieniądze są nie do odzyskania, ze względu na to, że najwyraźniej firma kupowała długi po zbyt wysokich cenach. To znaczy kupowała te długi w takich cenach, w których nie było szans, że będzie w stanie odzyskać z nich więcej pieniędzy niż zapłaciła. Z drugiej strony, jeśli mamy firmę w takim stanie, de facto w stanie upadku, to każdy, ona by mogła te długi, te pakiety długów, które kupiła, komuś odsprzedać, na przykład innym firmom windykacyjnym. Natomiast problem polega na tym, że każda inna firma windykacyjna, widząc kontrahenta, który jest na kolanach, będzie dyktowała bardzo niskie ceny. W związku z tym nawet pozbycie się tych wszystkich aktywów, które GetBack ma, czyli tych wszystkich pakietów długów, nie gwarantuje, że da się pokryć wszystkie, całe zadłużenie firmy wobec obligatariuszy i innych wierzycieli. Także wydaje mi się, że tu raczej nie ma szans na odzyskanie 100% pieniędzy. Natomiast gdyby się dobrze postarać, gdyby ludzie, którzy obecnie zarządzają GetBackiem, ewentualnie syndyk masy upadłościowej, gdyby ta firma została oficjalnie postawiona w stan upadłości, gdyby tam ktoś się porządnie wziął do roboty, to wydaje mi się, że no, jest szansa na odzyskanie przynajmniej większości tych pieniędzy. Pewnie nie natychmiast, pewnie to musi potrwać rok, dwa. Aczkolwiek no, nie bardzo się zgadzam z takim planem, który spółka GetBack ogłosiła, że ona owszem odda te 60% pieniędzy, 60 kilka procent w ciągu tam 4, 5 czy 6 lat, o ile pamiętam. No to jest zdecydowanie za długo i wydaje mi się, że obligatariusze, to stowarzyszenia, które pan wspomniał, które reprezentuje, się na taki wariant nie zgodzić.
Tym bardziej, że tak naprawdę nie jest znana kondycja finansowa firmy tak dokładnie i tak naprawdę.
No tak, oczywiście firma opublikowała ostatnio jakieś tam sprawozdanie, natomiast powiedzmy sobie szczerze, ono nie jest aż audytowane przez niezależnego audytora. Spółka miała niezależnego audytora.
To też ciekawe swoją drogą. Niezależny audytor tutaj też ma sporo na sumieniu. Jeszcze jedno pytanie już zupełnie na koniec. Czy to od samego początku nie wyglądało jednak na miraż? Czy ten model biznesowy, czy on ma przyszłość? Bo jak wiadomo, firmy windykacyjne skupują długi, w większości długi, które są bardzo trudne do zwindykowania, często długi przedawnione. Świadomość wśród konsumentów rośnie bardzo szybko, że tak naprawdę tych długów spłacać nie muszą. Pytanie, czy to jest działalność, która ma jakąś dłuższą perspektywę, bo już teraz w internecie, na YouTubie pojawiają się całe kanały poświęcone temu, jak uniknąć windykacji i można to zrobić skutecznie.
Czynniki, o których pan powiedział, to są strzały w dziesiątkę. Z jednej strony zmienia się prawo, skraca się okres przedawnienia, z drugiej strony sądy stają się bardziej prokonsumenckie, a konsumenci bardziej świadomi. W związku z tym firmom windykacyjnym nie będzie w najbliższym czasie łatwo. Jak kluczem, to nie oznacza, że to jest biznes, mówiąc kolokwialnie, do zaorania. Natomiast to oznacza, że one muszą te długi kupować na tyle tanio, żeby nawet ta niższa efektywność ściągania długów nie powodowała, że się znajdą w takich sytuacjach jak GetBack. Jeśli GetBack płacił za długi 20% ich wartości, a był w stanie odzyskać pewnie kilka procent, no to jest droga samobójcza. Natomiast jeśli długi były sprzedawane po 5, 6, 7% ich wartości, no to być może byłby to biznes, do który by się dało obronić. No bo trzeba powiedzieć, że jakkolwiek, jeśli ktoś ma przedawniony dług, jest dłużnikiem, to prawo będzie na tyle zaostrzone, że po 6 latach tego długu w zasadzie nie będzie można za pośrednictwem sądu długowy egzekwować. Czyli nie będzie można nacłać na takiego człowieka komornika. Natomiast ten dług nie przestaje istnieć. W dalszym ciągu są biura informacji gospodarczej, są takie czarne listy dłużników. Takiego dłużnika da się pewnie powiesić, chociaż nie wiem co na to RODO, w internecie. Da się go odciąć od nowych kredytów, więc mimo wszystko to nie jest tak, że firmy windykacyjne pozostają bez instrumentów. Oczywiście będzie im trudniej wyegzekwować w taki prosty sposób za pośrednictwem sądu pieniądze, natomiast będą w stanie nadal umieszczać takiego dłużnika na czarnych listach i w ten sposób wymuszać na nim, czy wywierać na nim presję, żeby on te długi spłacił, bo do końca życia nie będzie mógł kupić telewizora na raty.
Panie redaktorze, powiedział pan, że model biznesowy działania GetBacku był modelem samobójczym. No, jak rozumiem, zarząd tej spółki, no to nie byli, znowu używając kolokwializmu, głupi ludzie. W związku z tym, czy to nie było tak, że ta firma była przeznaczona do upadku po to, żeby wchłonąć w siebie długi instytucji bankowych, które im ciążyły na bilansie?
No jest taka teoria, rzeczywiście. Ma trochę wygląda na spiskową. Oczywiście, gdyby to była prawda, no to byłby przekręt dziesięciolecia co najmniej. No bo na koniec dnia te pieniądze zostały wzięte z kieszeni inwestorów, tak, innych ludzi. Banki wyczyściły bilanse, a ludzie, którzy kupowali akcje i obligacje tej firmy, zostali bez pieniędzy, więc no byłby to przekręt niemały. Natomiast na dziś nie ma raczej dowodów takich twardych, które by to potwierdzały, chociaż wykluczyć też nie można. Raczej wydaje się, według tego stanu wiedzy, który dziś mamy, że po prostu firma i zarząd oraz główny akcjonariusz, amerykański fundusz Adris, postanowili bardzo szybko rosnąć. Rosnąć tak szybko, rosnąć nie ma za wszelką cenę. To się wszystko kręciło, to się kręciło. Natomiast wystarczył jedno zachwianie wiarygodności firmy i straciła płynność finansową na zwyczajnie świecie. To jest taki wariant podstawowy i w sumie najbardziej optymistyczny w tej sytuacji. Bo błędy biznesowe się zdarzają. Firmy, które chcą za szybko rosnąć, za bardzo się zadłużają, nie są w stanie potem przychodami pokryć tych długów. To jest coś w jakimś sensie normalnego na rynku kapitałowym, co się zdarza. Natomiast sytuacja, w której ktoś fałszuje sprawozdania finansowe, to już jest niefajnie. A gdyby to była w ogóle zaplanowana akcja sektora finansowego, to byłaby już katastrofa. Nawet nie chcę do siebie dopuszczać takiej myśli, że to ktoś miał taki plan.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Lublin był redaktor Maciej Samcik. Kłaniam się nisko.
Dzięki serdecznie.
Cisza w eterze. Szepcze, a nie krzyczy.
To tyle o getbacku w dzisiejszej audycji. Ja mam nadzieję, że te pieniądze, ciężko zarobione pieniądze, uda się obligatariuszom odzyskać. Mam też nadzieję, że dużo zmieni się, ale z drugiej strony jakoś coś mi gdzieś tam w tyle głowy mówi, że może być ona płonna. Że rynek finansowy i ludzie, którzy na tym rynku działają, zmienią swoje podejście i że zobaczą w swoich klientach ludzi. Że nie będą widzieć tylko ich pieniędzy. Mam też nadzieję, że wezmą na siebie odpowiedzialność tak zwani analitycy, ci, którzy doradzają, ci, którzy czasem z wielką swadą i z dozą pewności przekraczającej 100% twierdzą, że coś na pewno będzie, a po 2-3 miesiącach okazuje się, że czegoś dokładnie nie ma. Oby to wszystko się jakoś wyprostowało, my na pewno w Radiu Lublin będziemy się temu przyglądać, tym bardziej, że firma Getback ma w Lublinie jeden ze swoich oddziałów. To w ogóle jest osobny temat, kwestie etyczne związane z działalnością firm windykacyjnych, takich jak Getback. Jeszcze raz dziękuję, ja się nazywam Łukasz Kubiak, współautorem programu jak zawsze była Magdalena Kowalska. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, kłaniam się nisko.